fałszywie oskarżoną przez dwóch starców. Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem: Wiekuisty Boże, który znasz to, co jest ukryte i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mnie oni złośliwie obwiniają. A Pan wysłuchał jej głosu. Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg świętego ducha w młodzieńcu imieniem Daniel. Zawołał on donośnym głosem: Jestem czysty od jej krwi. Cały zaś lud zwrócił się do niego, mówiąc: Co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś? On zaś, powstawszy wśród nich, powiedział: Czy tak bardzo jesteście nierozumni, Izraelici, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili. Cały lud zawrócił w pośpiechu. Starsi zaś powiedzieli: Usiądź tu wśród nas i wyjaśnij nam, bo tobie dał Bóg przywilej starszeństwa. Daniel powiedział do nich: Rozdzielcie ich, jednego daleko od drugiego, a ja ich osądzę. Gdy zaś zostali oddzieleni od siebie, zawołał jednego z nich i powiedział do niego: Zestarzałeś się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw twe grzechy, jakie poprzednio popełniłeś, wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych, chociaż Pan powiedział: Nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i sprawiedliwego. Teraz więc, jeśli ją rzeczywiście widziałeś, powiedz, pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących z sobą? On zaś powiedział: Pod lentyszkiem. Daniel odrzekł: Dobrze, skłamałeś na swą własną zgubę, już bowiem anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na ciebie, by cię rozedrzeć na dwoje. Odesławszy go, rozkazał przyprowadzić drugiego i powiedział do niego: Potomku kananejski, a nie judzki, piękność sprowadziła cię na bezdroża, a żądza uczyniła twe serce przewrotnym. Tak postępowaliście z córkami izraelskimi, one zaś bojąc się obcowały z wami. Córka judzka jednak nie zgodziła się na waszą nieprawość. Powiedz mi więc teraz, pod jakim drzewem spotkałeś ich obcujących z sobą? On zaś powiedział: Pod dębem. Wtedy Daniel powiedział do niego: Dobrze, skłamałeś i ty na swoją własną zgubę. Czeka bowiem anioł Boży z mieczem w ręku, by rozciąć cię na dwoje, by was wytępić. Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w nim nadzieję. Zwrócili się następnie przeciw obu starcom, ponieważ Daniel wykazał na podstawie ich własnych słów nieprawdziwość oskarżenia. Postąpiono z nimi według miary zła wyrządzonego przez nich bliźnim, zabijając ich według prawa mojżeszowego. W dniu tym ocalono niewinną krew. Oto słowo Boże.
Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną.
Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną.
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę.
Nic mnie nie tworzy, bo Ty jesteś ze mną.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ty Twój laska pasterska są moją pociechą. Dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy.
Pan z wami
i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Kochany Duchu Święty, prosimy Cię, abyś teraz wszedł do naszych serc i umysłów, napełnił je, wypełnił je sobą i uzdolnił do przyjęcia tego słowa, i aby ono wydało owoc w naszych sercach. A Ciebie, Maryjo, naszą Matko, prosimy szczególnie o szczególną pomoc, ochronę tego wydarzenia, całych tych rekolekcji naszych serc i umysłów, aby żaden zły duch nie miał nad nami władzy i nie zakwestionował tego wszystkiego. Maryjo, powierzamy się Twojej opiece. Niech tylko Jezus i Ty działa w nas i wokół nas. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszych rekolekcji. Na pewno wielu z was zrobiło to, o co wczoraj prosiłem. A więc mieliśmy wybaczyć wszystkim ludziom, sobie samym i wyrzec się żalu do Pana Boga. Na pewno zauważyliście wielką walkę duchową, jaką stoczyliście, ponieważ nie jest to łatwe. Jest to bardzo trudne zadanie, zwłaszcza, że zły duch tego nie chce i to bardzo. I na pewno bardzo wiele było zakłóceń tego porządku. Ktoś tam chciał dzwonić, ktoś chciał się spotkać. Nawet takie wewnętrzne opory przed tym, bo nie chcieliście wracać do spraw sprzed lat. Ale jeżeli to zrobiłeś i szczerze w imię Jezusa wybaczyłeś wszystkim, wybaczyłeś sobie i wyrzekłeś się żalu do Pana Boga, może spałeś już zupełnie inaczej. Może masz jakiś niezwykły pokój w sercu, a może nawet już doznałeś łaski uzdrowienia. Bo taki jest Pan. On nie może się doczekać, aby przyjść z łaską uzdrowienia. Kochani, Słowo Boże dzisiaj jest piękne. Pełne nadziei. Na początku Zuzanna w sposób fałszywy oskarżona została uratowana przez Daniela. A później kobieta, którą pochwycono na cudzołóstwie. Kochani, za to była kara śmierci. Ewidentna. Tak się robiło, że brano taką kobietę, otaczano kołem ludzi. Mąż pierwszy rzucał kamień, a potem wszyscy inni, uderzając nią kamieniami, zabijali ją. Tak mówiło prawo mojżeszowe. No więc widzimy, jak to wszystko się skończyło. Tej kobiecie, tą kobietę ocalił Jezus. Nie jest to Pismo Święte, ale tradycja mówi nam, że była to Maria Magdalena. My nie wiemy, czy to była Maria Magdalena, tak mówi tradycja. Ale powiedział jej Jezus tak: od tej pory idź i nie grzesz więcej. My, kapłani, mamy brewiarz, to jest taka modlitwa, którą odmawiamy codziennie i ksiądz proboszcz przed chwilą dał mi piękne słowo, które też jest na tą godzinę dla całego Kościoła. Posłuchajmy. Ty, Synu Człowieczy, to jest Ezechiel, 33 rozdział, 10 wiersz. Ty, o Synu Człowieczy, mów do domu Izraela. Powiadacie tak: zaprawdę nasze przestępstwa i grzechy nasze ciążą na nas. My na skutek nich marniejemy. Jak możemy się ocalić? Powiedz im: na życie moje wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, by występny zawrócił ze swej drogi i żył. Zawróćcie z waszych złych dróg. Ile nadziei, zobaczcie. Czujemy, że codziennie upadamy, nie dajemy sobie rady. Czy przez emocje, czy przez złośliwość, czy przez różne sytuacje i dramatyczne rzeczy i widzimy naszą nędzę. A co mówi Pan? Marniejemy, owszem, marniejemy na skutek naszych grzechów i przestępstw. Ale ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, by występny zawrócił ze swej złej drogi i żył. Zobaczcie, ile nadziei, ile miłości w tym wszystkim. Bóg ratuje, Bóg ocala od śmierci. Mówiliśmy sobie wczoraj o pierwszej przeszkodzie, która uniemożliwia Panu Bogu działanie w nas. I porównaliśmy to do sytuacji takiej, że możemy mieć na przykład telefon komórkowy, który ma bardzo dobrą baterię i bardzo dobry sprzęt jest, ale nie ma łączności między telefonem a baterią. I to nie działa. I ani jedno, ani drugie nie działa. Nic nie może działać. I podobnie może być z nami. Jezus jest w naszym sercu, który ma całą swoją moc, całą swoją miłość. I my, i między Nim a nami nie ma łączności, która się przejawia w braku lęku, w lęku, w depresji, w bardzo trudnym samopoczuciu, w poczuciu naprawdę, może w tym, że nie ma w nas owoców Ducha Świętego, bo nie ma łączności, ponieważ jest blokada. I pierwsza blokada, o której mówiliśmy wczoraj, to był brak wybaczenia i mieliśmy zadanie, które na pewno wykonaliśmy. Dzisiaj, kochani, powiemy sobie o drugiej blokadzie. Kochani, tą drugą blokadą są grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu. Pierwsze przykazanie brzmi: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Oczywiście bardzo często to pomijamy. No przecież ja wierzę w Pana Boga, ja nie wierzę w żadne bożki, ja nie oddaję czci żadnym Asztartom, Baalom, czy Molochom, czy jakimś innym bóstwom. Nie wierzę w Allaha, w Buddę, czy w kogokolwiek innego, wierzę w Pana Boga. Więc mijamy to przykazanie. Ja się wiele zawsze zastanawiałem i w seminarium nikt mi nie odpowiedział na to pytanie, żaden profesor, bo ten temat był w zasadzie pomijany. Dlaczego tak bardzo Pan Bóg gwałtownie i dramatycznie reagował na grzechy przeciw pierwszemu przykazaniu? Dlaczego? Otóż, moi drodzy, Pismo Święte o tym mówi jasno. Dlatego, że ci, którzy składali cześć, oddawali cześć tym kananejskim bożkom, Baalom, Asztartom, robiono, wtedy składano w ofierze dzieci, oddawali cześć demonom. To był kult demoniczny, kult satanistyczny i dlatego tak bardzo ranił Pana Boga. I dlatego grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu, moi drodzy, są pierwsze. Pierwsze przykazanie, tak jak grzech pychy, jest najważniejszym grzechem, który jest matką wszystkich innych grzechów, najgorszy. Tak samo pierwsze przykazanie niezachowywane przez nas jest, ma straszne konsekwencje dla nas, przerażające. Kochani, słyszy się nieraz różne wypowiedzi różnych ludzi, które nam dosłownie przerażają, że szatan jest postacią wymyśloną, że szatana wymyślili sobie ludzie, że on tak naprawdę nie istnieje. Wymyślili go ludzie po to, żeby ludźmi manipulować, żeby nimi kierować, żeby ich straszyć. Otóż, moi drodzy, powiedzmy sobie szczerze, gdyby szatan nie istniał, to Jezus by nie musiał umierać na krzyżu. Po co by umierał Pan Jezus, gdyby szatan nie istniał? To by było głupie. Po co by miał Bóg Ojciec swojego Syna kierować na taką straszliwą, przerażającą śmierć, jak właśnie to uczynił? Moi drodzy, szatan istnieje. I teraz ostatnio w tym czasie dosyć wyraźnie zaznacza się jego obecność. Powiem wam, kilka lat temu, około 10 lat temu, może 11 lat temu w Łomży, w seminarium duchownym, była taka międzynarodowa konferencja, którą prowadził ksiądz Rufus Pereira, kapłan z Indii, wiceprzewodniczący Światowego Stowarzyszenia Księży Egzorcystów. Człowiek niesamowity i on uczył nas, w jaki sposób modlić się o uzdrowienie i uwolnienie. I tam pokazał nam kilka filmów. Pamiętam, to był wieczór, godzina 9. W takiej auli dużej byliśmy. 107 kapłanów nas było. Było nas trochę. Myślę, że chyba trochę mniej niż was. Nie wiem. W każdym razie było nas trochę, tych kapłanów. I słuchajcie, jest ciemno. I ten ksiądz puścił nam 3 nagrania z egzorcyzmów. Kochani, byliśmy przerażeni totalnie. Starsi księża, wszyscy. Pamiętam taki horror, jak nam puścił ten pierwszy, powiem szczerze, starsi księża mówią: Boże, co teraz będzie? Dlaczego on nam to puścił w nocy? Co my teraz zrobimy? Moi drodzy, my o szatanie często myśleliśmy jako o pewnej postaci bardzo dalekiej, a tam widzieliśmy prawdziwe jego działanie. 3 przerażające filmy. Nie do pomyślenia. Czegoś takiego się nie nagrywa, ale ksiądz Rufus specjalnie to zrobił, aby nam pokazać. Jeżeli byście chcieli obejrzeć, to na internecie można sobie znaleźć film Leszka Dokowicza i Maćka Budasińskiego, dokumentalny, Egzorcyzmy, analizę Michel. Tam na taśmie nagrane są głosy demonów, jak złe duchy mówią przez osobę, jaki mają przerażający głos. Człowiek nie jest w stanie takiego głosu z siebie wydobyć. Ten film był realizowany przez Telewizję Polską. Kiedy producenci tego filmu, Maciek Budasiński i Leszek Dokowicz, to przenieśli, inżynierowie dźwięku byli w szoku, bo te taśmy trzeba było nagrać i przygotować do emisji telewizyjnej. Jak oni to usłyszeli, byli w szoku. Wielu z nich się przeraziło i nawet nawróciło. Człowiek nie jest w stanie emitować takiego dźwięku. Nie chodzi nawet o jego barwę. Tylko kiedy patrzymy na wykres, tak zwane widmo dźwięku, to zawsze ludzki dźwięk zajmuje tylko część tego widma. Natomiast ten dźwięk wydawany przez demony zajmuje całe widmo, całe pasmo i jest jakby negatywem. Czyli ta modulacja, która jest dodatnia na tym tle, staje się ujemna. Mamy pełne, wypełnione tło widma i ten minus, to czego nie ma, jest modulacją. Kochani, nikomu nie życzę na żywo usłyszeć tego demonicznego dźwięku. Moi drodzy, szatan istnieje i to jest fakt. I moi drodzy, on jest i on działa, ale on działa podstępnie i zastawia na nas pułapki. Pułapka jest rzeczą nieświadomą. Musimy zrozumieć jedną podstawową zasadę. Bóg nic nie zrobi w twoim życiu bez twojej zgody. Duch Święty nic nie zrobi bez twojej zgody. Nie ma takiej możliwości. I dlatego ludzie idą do piekła, bo masz wolną wolę. Natomiast zły duch zrobi wszystko. Jego nie trzeba zapraszać. On przyjdzie, jeżeli tylko będzie miał do tego okazję, nawet poza twoją świadomością. Ty możesz tego nie wiedzieć, że on do ciebie przyjdzie. Podam kilka przykładów. Moi drodzy, na południu Polski, nie wiem jak tutaj, im bardziej na południowy wschód, tam w stronę Ukrainy, tym jest dużo takiej ludowej magii i okultyzmu. Istnieje coś takiego jak uroki i odczynianie uroków. Dziecko płacze, więc w tradycji przekazane jest, że to trzeba tam przelać wosk albo wylizać oczy temu dziecku, albo coś tam zrobić. Robi się pewne rzeczy i to dziecko przestaje płakać. Dlaczego ludzie to robią? Dlatego, że to zawsze działa. Zawsze działa. I teraz jak to działa? Otóż, moi drodzy, rzeczywistość duchowa to jest rzeczywistość znaków i symboli. Kiedyś, jak byliśmy małymi dziećmi, przeniesiono nas do kościoła, uroczystej procesji wniesiono nas tutaj do kościoła i ksiądz wykonał nad nami pewne znaki i gesty. Na początku zrobiono krzyż na główce, potem rodzice wyznali wiarę, później polano nam głowę wodą święconą, wypowiadając słowa, namaszczono nas świętym olejem, włożono białą szatę, zapalono świecę. Pewien rytm. Pewne słowa i czynności wykonane, które spowodowały to, że na naszej duszy zaszła totalna zmiana. Staliśmy się dziećmi bożymi, zostaliśmy uwolnieni od grzechu pierworodnego, to znaczy zgładzony został grzech pierworodny. Staliśmy się świątynią Ducha Świętego, otrzymaliśmy łaskę uświęcającą, początek łask uczynkowych, tak zwany charakter sakramentalny, czyli na duszy wyciśnięte, niezatarte znamie dziecka Bożego. Niesamowite i zostaliśmy włączeni do Kościoła. Zobaczcie, takie skutki na duszy w związku z tym rytem. I teraz, jeżeli my robimy uroki nad dzieckiem, czy odczyniamy uroki, to co się wtedy dzieje? To dziecko, robimy pewien ryt, tylko że ten ryt nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. Chociażby nawet były tam modlitwy, jest to działanie złego ducha i to jest zawsze skuteczne. Tylko potem pojawią się kolejne problemy. Jakie? Na przykład będą problemy wychowawcze, kolejne problemy zdrowotne. Dziecko wejdzie w przekleństwo, czyli będzie miało tak zwanego pecha. Nie? Pech będzie spotykał nasze dziecko i my już tego nie wiemy. Moi drodzy, zły duch ma moc uzdrawiania. Ma taką moc. Apokalipsa świętego Jana pisze, święty Jan w Apokalipsie zapisał, że w czasach ostatnich będzie bardzo wiele fałszywych znaków i fałszywych cudów, które będzie dokonywał zły duch i zwiedzie bardzo wielu ludzi wierzących. Cuda mogą być fałszywe. No to teraz pytanie, skąd się biorą te uroki? Dlaczego tak jest? Ostatnio głosiłem rekolekcję na Podhalu. Tam przed laty, teraz już to zanikło, ale było bardzo wielu ludzi, którzy trudnili się pasieniem owiec. Były potężne pola do wypasu owiec, teraz już to zostało zalesione. I jak ktoś chciał być juchasem, to musiał umieć odczyniać uroki. Jak to się mówi, ktoś popatrzył złym okiem i nagle wpadło 20 zwierząt czy ileś. Na czym to polegało? Otóż, moi drodzy, w tamtych rejonach były tak zwane czarne księgi magii. Może słyszeliście o tym? Były to księgi, w których były różne zaklęcia, w którym przyzywano szatana, aby komuś zaszkodzić. I wystarczy, że człowiek wiedział, jak to zrobić. Z nienawiścią, jakoś, w jakiś tam sposób to uczynił, wystarczy, że popatrzył i aktem woli to przeklął, to potrafiło zdechnąć powiedzmy 20-30 owiec czy coś takiego. No więc jakie na to było lekarstwo? Odczynianie uroków, czyli co? Czyli specjalny ryt, który spowodował, że ten zły duch się wycofał. Ale zyskał władzę. Kiedy zły duch zrobi dla ciebie jakąś usługę, to wtedy zyskuje władzę nad twoim życiem. I tak to, moi drodzy, jest. I teraz, czy to robisz świadomie, czy nieświadomie, on tę władzę zyskuje. Moi drodzy, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy było coś w naszej rodzinie, w naszym życiu, tak zwane odczynianie uroków? Otóż, moi drodzy, trzeba to wyznać na spowiedzi, wyrzec się tego. Wyrzec się tego i wyznać na spowiedzi. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to tak zwana medycyna niekonwencjonalna. Pamiętamy kiedyś, dawno temu, w latach 80. do Polski przyjeżdżał znany uzdrowiciel pan Cliff Harris. Może słyszeliście, może wielu z was spotkało się z tym człowiekiem. Kim on był? Tajemniczy człowiek, który twierdził, że ma od Pana Boga dar uzdrawiania. Więc księża biskupi, nie wiedząc o tym, pozwolili, żeby przyjmował w kościołach. W największych kościołach, wiem, że u nas tam niedaleko w Nowym Sączu jest taki duży kościół, no trochę większy niż wasz nawet, większy, jest duże osiedle, potężne osiedle, i tam przyjmował. Około 3,5 do 4 milionów Polaków skorzystało z jego usług. Trzeba było mu powiedzieć, co mnie boli, z czym mam problem. On kładł ręce, tam tłumaczono mu, i coś tam mamrotał, i ludzie, niektórzy czuli, że jakiś prąd jakby przez nich przechodził, i nagle stan zdrowia się poprawiał. No więc skoro to działa, no to ludzie jedni drugim mówili, były wielkie kolejki, trzeba się było zapisywać, i to po znajomości. To nie było takie proste dostać się do tego człowieka. Co było dziwne, tenże pan Cliff Harris nie uzdrawiał, kiedy był w tabernakulum na Najświętszy Sakrament. Mówił, zawsze prosił księży, żeby wyniosli Pana Jezusa z tabernakulum. A kiedy została na przykład tam jakaś puszka, kustodium jakieś, to chwilę popracował, powiedział, dzisiaj nie będzie uzdrawiania. I jeżeli ktoś podchodził, to nie mógł mieć medalika, bo ten medalik przeszkadzał mu w tych bioprądach. I ja nie wiem, jak to się stało, że nikt się nie zorientował, co się dzieje. I on sam kiedyś powiedział, zapytany, jak to robi. Mówił, robi to przy pomocy złych duchów. Nie mówił złych, tylko duchów. O, tak to powiedział. Jakie były skutki w większości przypadków? Jeżeli ktoś był w stanie łaski uświęcającej, to mu nie pomogło, ani nie zaszkodziło za bardzo. Ale jeżeli ktoś nie był w stanie łaski uświęcającej, to poprawiło się zdrowie, to fakt. Ale od razu pojawił się problem. Po pewnym czasie był problem z modlitwą. Człowiek miał straszną awersję do modlitwy i w czasie modlitwy przychodziły różne przekleństwa i bluźnierstwa wobec Pana Boga. Potem pojawiał się tak zwany pech, czyli cykl nieszczęść, dużo, dużo bardziej częstszy niż statystyka przewiduje. Ktoś na przykład złamie rękę 2 razy w roku, nogę, wypadki samochodowe kilka razy. Nie? Tak zwany pech, jak to się mówi, czyli przekleństwo. Rodziny, które żyły w zgodzie, zaczęły się sypać, pojawiały się rozwody. Pojawiały się stany depresyjne, myśli samobójcze i próby samobójcze. Więc okazało się, powiązano to jedno z drugim. Później zrobiono taką specjalną konferencję dla wszystkich bioenergoterapeutów, bo bardzo wielu ludzi w Polsce zaczęło uzdrawiać w ten sposób. I powiedziano tym ludziom, słuchajcie, to nie jest od Pana Boga. Jeżeli chcecie zweryfikować sprawę, to niech każdy z was powie, Panie Boże, jeżeli to nie jest od Ciebie, zabierz mi to. I co? I ci, którzy tak powiedzieli, nagle przestali mieć ciepłe ręce. Przestali uzdrawiać, ale niektórzy uparci, we wszystkim do końca uparci, no nie zmienili tego i dalej coś takiego robią. Moi drodzy, to właśnie ta bioenergoterapia, tego typu rzeczy, to nie ma nic wspólnego z bioprądami. Nie ma coś takiego, że jest jakaś energia, która uzdrawia. To jest działanie duchów. Co zrobić, jeżeli było coś takiego w naszym życiu, mieliśmy coś takiego? Moi drodzy, wyrzec się tego i wyznać na spowiedzi. to trzeba zrobić. Pan Bóg sobie poradzi, a we środę wieczór, po mszy świętej wieczornej, będzie specjalna modlitwa i na tej modlitwie będziemy się modlić o uwolnienie, o uzdrowienie od tego wszystkiego. Dlatego to trzeba zrobić. Kochani, kolejna rzecz to tak zwana homeopatia. Może słyszeliśmy o tak zwanych lekach homeopatycznych. Izba lekarska żadna tego nie zaakceptowała. To nie są leki. Dlaczego? Bo tam nie ma żadnej substancji leczącej. Tylko nad tą substancją jest pewien ryt. Jest potrząsanie. Ja tego nie będę teraz omawiał, ponieważ na stronie internetowej umieściłem dwa artykuły, które dokładnie to opisują. Pan Robert Tekiel jest specjalistą w tej dziedzinie i napisał historię, jak to się stało. To jest tak zwana encyklopedia New Age. I tam jest pokazane, w jaki sposób to wszystko jest robione i jak to działa. Szkoda w tym momencie czasu. Wejść sobie trzeba na stronę Parafia Olszanka, zakładka Święty Wojciech i tam jest o homeopatii. Najpierw króciutki wywiad, a potem konkretny, mocny artykuł, łącznie z historią, z hipotezami, ze wszystkim. Jeżeli stosowałeś homeopatię, co trzeba zrobić? Wyrzec się tego i wyznać na spowiedź. Tyle. Resztę zrobi Pan Jezus. To jest, kochani, bardzo ważne. Kolejna rzecz. Zagrożeń przeciwko pierwszemu przykazaniu. To są grzechy, moi drodzy, korzystania z usług wróżek. Nie wiem, czy wiecie, ale najwięcej osób opętanych, gdzieś koło 80-90%, to są kobiety, nie mężczyźni. Dlaczego? Dlatego, że kobiety są bardziej otwarte na rzeczywistość duchową. Mężczyźni są raczej zamknięci na te sprawy. I często ciekawość i bardzo często właśnie, a pójdę do wróżki, co mnie tam czeka? Czy będę szczęśliwa, czy wyjdę za mąż? Co mnie w życiu czeka? I ta ciekawość powoduje, że idziemy do takiej wróżki. Co się dzieje i jakie są tego konsekwencje? Kochani, przerażające. Skąd to wszystko wróżka wie? Kiedy się idzie do wróżki, to najpierw pada pytanie, co mam ci powiedzieć? Czy to, co cię czeka w przyszłości, czy to, co już było? I ona tam patrzy w karty i mówi ci dokładnie w szczegółach historię twojego życia. Skąd ona to wie? Były u mnie wróżki na spowiedzi i na modlitwie uwolnienia. I jedna z nich mówi tak, proszę księdza, kiedy do mnie ktoś przychodził, ja nie musiałam patrzeć w żadne karty, w żadną kulę. Ja w sekundzie wszystko o tej osobie wiedziałam. Wszystko. Jak to się dzieje? Otóż te kobiety, najczęściej, bo też są wróżbici, są zainicjowane, tak zwane medium, poprzez specjalny ryt, poprzez tak zwane otwieranie czakramów, takich różnych rzeczy, one zostaną zainicjowane i mają łączność ze złym duchem. I to działa na podobnej zasadzie. Kiedy masz łączność z Panem Jezusem, to w sercu masz pokój, radość, te wszystkie rzeczy i Jego miłość. Natomiast jeżeli się połączysz ze złym duchem, to wtedy wiesz wszystko o tych ludziach, którzy przychodzą do Ciebie. On zna ich historię. Czy wróżka zna Twoją przyszłość? Czy szatan zna Twoją przyszłość? Nie. Ale on jest tak inteligentny, przy nim to Einstein to jest jak niemowlak. To jest tak potężna inteligencja, że on, widząc Twoje życie, Twoje grzechy i w jakim kierunku idziesz, może przewidzieć, co Cię spotka niebawem. I dlatego jak wróżka Ci coś mówi dotyczącego przyszłości, to nie jest prawda. To jest duże prawdopodobieństwo. Szatan tego nie zna. I teraz co trzeba zrobić, kiedy byłeś, czy korzystałeś z usług wróżki, czy wróżek? Moi drodzy, trzeba to wyznać na spowiedzi, wyrzec się tego i wyznać na spowiedzi. I uwaga, bardzo często my, kapłani, jak modlimy się o uwolnienie takich osób, ponieważ to jest bardzo mocne związanie demoniczne, wtedy wchodzi w twoje życie przekleństwo. Odmawia się taką specjalną modlitwę, w której uwalnia się od tej osoby i odbiera z jej rąk władzę nad życiem. Czyli wyrzekasz się tej wróżki i odbierasz z jej rąk władzę nad życiem, której zostałeś pozbawiony. Ta osoba przejmuje władzę nad twoim życiem. Zobaczcie, niby nic, jakaś tam wizyta u wróżki, nie? Co w tym złego? Bardzo dużo złego. I my sobie nawet nie zdajemy sprawy, w jaki sposób zły duch wchodzi w nasze życie. Więc wiemy, co zrobić. Wyznać na spowiedzi, wyrzec się tego wcześniej, wyznać na spowiedzi i można samemu taką modlitwę powiedzieć, że odbieram z rąk tej osoby władzę nad życiem której zostałam pozbawiona. Kolejna rzecz, moi drodzy, to spirytyzm, wywoływanie duchów nawet dla zabawy. Kochani, to nie jest tak, że przychodzi duch tej osoby. Nie. My nie mamy możliwości sprowadzić ducha tej osoby. Kto przychodzi? Przychodzi zły duch. Przychodzi szatan. Kiedyś pewna dziewczyna w Stanach Zjednoczonych, umarł jej tata, nie mogła się z tym pogodzić i poszła do medium. Do takiej kobiety, która ma kontakt z duchami, no i oczywiście w pewnym momencie tam jakoś ten kontakt nawiązała, nie? No i słyszy, pamiętasz, córeczko, kiedy byłaś mała, jak płynęliśmy pontonem, wypadłaś z tego pontonu, a ja cię uratowałem. I w tym momencie dla niej to był szok. Była taka szczęśliwa, jakby złapała Pana Boga za nogi, że ona złapała kontakt ze swoim tatą. Jak ci tam tato jest? Dobrze. To wiesz co, tatusiu, to może teraz, jak ty tak bardzo lubiłeś modlić się na różańcu, odmówmy sobie 10 różańca. Zaczęłam modlić się na różańcu. Jak zaczął się ryk, jak wyzwiska. Ty taka, ty owaka, a co ty sobie myślisz? To nie był jej tata. To był zły duch, który doskonale znał historię jego taty, jej taty, udawał go, ale w momencie, kiedy przyszedł moment na różaniec, zdemaskował się. Nie był w stanie odmówić różańca. Jeżeli było coś takiego nawet dla zabawy w dzieciństwie, nawet z głupoty, co trzeba zrobić? Wyrzec się tego i wyznać na spowiedzi. Kolejna rzecz, wiara w zabobony. Że tam czarny kot mi przeleci drogę, no to co? Nie mogę iść dalej. Są tacy ludzie, którzy nie idą dalej i wracają do domu. Jeżeli wrócę do domu, bo czegoś zapomniałem, muszę usiąść, bo jak nie siądę, to mnie spotka coś tam. Jak mam torebkę, kobieta ma torebkę, nie może kłaść na ziemi. Bo co? Bo pieniądze będą jej uciekać. Słuchajcie, jest tyle różnych zabobonów, że moglibyśmy książkę napisać. Opowiadali mi różne rzeczy właśnie ludzie. Teraz, co w tym złego jest? No ktoś mówi, no dobrze, proszę księdza, to się zawsze sprawdza. Pamiętaj, twoje życie Pan Bóg zaplanował dokładnie. Każdą minutę, każdą sekundę i zawsze jest z tobą. I mówi ci, ty się nie bój, bo ja jestem z tobą. Nic ci się nie stanie. Tylko mi ufaj, bo ja cię poprowadzę. Ale jeżeli ty nie wierzysz Panu Bogu, nie wierzysz Pana Boga, że On ma twoje życie, jest cały czas z tobą i twoje życie zaplanował i daje ci poczucie bezpieczeństwa, no to będziesz wierzył w czarnego kota, w trzynastkę i takie rzeczy będziesz robił. Zobaczcie, jak w takiej sytuacji wygląda nasza wiara. Jak się Pan Bóg czuje? Pan Bóg się wtedy wycofuje oczywiście. No to proszę księdza, dlaczego to działa? Dlaczego jak czarny kot mi przebiegnie drogę, zawsze mnie coś nieszczęśliwego spotka? Wiesz dlaczego? Dlatego, że w to wierzysz. Dlatego, że wierzysz w tego czarnego kota, to cię spotka. Bo wtedy szatan czuje się upoważniony do tego i jest, aby ci zaszkodzić. I on sprawi tak, żeby to się stało. Dlaczego? Bo nie ufasz Panu Bogu, bo nie wierzysz Jemu. Czyli tak naprawdę nie masz podstawowej wiary, zatraciłeś wiarę zupełnie, że Pan Bóg jest z tobą. A przecież wiara to chodzenie w Bożej opatrzności. Więc ksiądz, kiedyś jechałem samochodem, mój proboszcz z jednej parafii mówi do mnie, słuchaj Paweł, wiesz, nie wiem jak to jest, ale zawsze jak gdzieś jadę drogą i zabiorę zakonnicę, to coś musi mi się stać, albo koło przebije, albo silnik mi się zepsuje w samochodzie. Woziłem wiele razy i ilekroć wziąłem, zawsze coś się stało, nie? Ja sobie myślę, no kurczę, no chyba te zakonnice rzeczywiście pecha przynoszą, nie? I teraz już wiem, jeżeli w to wierzysz, to zły duch to wykorzysta i ci zaszkodzi. Pan Bóg się wtedy wycofuje. Podobnie czytanie horoskopów. Nie? Co w tym złego, że przeczytam horoskopy? No jak to co? To dlaczego nie czytasz instrukcji obsługi czołgu T-34? No bo to mnie nie interesuje. No to czemu czytasz horoskopy? Wiesz czemu? A nuż coś dobrego będzie. Każdy potrzebuje nadziei. Ej, albo nadzieję czerpiesz z obecności Bożej. Panie, dzięki, że jesteś w moim sercu, będzie wszystko dobrze. A jeżeli ty nie masz z nim łączności, to co? No to będziesz szukał nadziei w horoskopie. I co wtedy? Pan Bóg się wycofuje. No dobrze, proszę księdza, to się sprawdza czasem. Czasem się sprawdza. Nie wiem, czy wiecie, ale Adolf Hitler zawsze przed każdą bitwą, przed każdym jakąś akcją, jakimś takim operacją, którą robił, zawsze sięgał opinii astrologów. Miał takich astrologów, możecie sobie poczytać, to jest dostępne, można to znaleźć, którzy stawiali mu horoskop. I zobaczcie, no wszystko szło super, nie? Z Polską szybko wcześniej Anschluss Austrii, Czechosłowacji, Polskę błyskawicznie położył, szybka, błyskawiczna wojna, podbił prawie całą Europę. Fajnie, nie? No i ci generałowie mówili, no, coś w tych horoskopach jest. Do czasu. Niestety na Rosji mu się nie sprawdziło. I życie skończył w tragiczny sposób. Moi drodzy, jeżeli coś takiego miało miejsce, to samo. Trzeba się tego wyrzec i wyznać na spowiedzi. Kochani, kolejna rzecz, przez którą możemy wchodzić w takie rzeczy, to literatura, filmy, muzyka. Ale myślę, że zwróćmy uwagę na literaturę. Kilka lat temu był bardzo mocny, taki emocjonalna wojna, można wręcz powiedzieć, na temat Harry'ego Pottera, ponieważ księża powiedzieli, że ta książka jest szkodliwa. I mieli rację. Ale oczywiście niektórzy zaczęli się burzyć. Jak to? Co w tym złego? Przecież to jest nic poważnego. To w bajce wszystko jest możliwe. Otóż, kochani, Harry Potter to nie jest baśń ani bajka klasyczna. Harry Potter przedstawia tak zwaną magię historyczną, nie metaforyczną. Magia metaforyczna to bajka, na przykład Królewna Śnieżka i zła czarownica, która zaczarowała jabłko, pamiętamy. Natomiast w książce Harry Potter jest promocja satanizmu i jest, uwaga, pokazanie praktyczne, w jaki sposób ludzie na przestrzeni wieków uprawiali magię. Magia to przywoływanie szatana poprzez różne znaki, zaklęcia, aby komuś zaszkodzić bądź wyrządzić szkodę, albo zyskać jakieś coś. Albo coś zyskać, albo komuś zaszkodzić. Moi drodzy, w roku 2010 na Jasnej Górze była konferencja dla księży egzorcystów z całego świata. To się nazywało Międzynarodowe Stowarzyszenie Modlitwy Uwolnienia, tak żeby nie było sensacji, żeby media tam nie robili. To się nazywało International Association for Deliverance. I to było mnóstwo właśnie tych egzorcystów, chyba z 300 z całego świata. I bardzo wybitny polski teolog, demonolog również, ksiądz profesor Aleksander Posacki, jezuita, który wykładał na Ignacjanum, miał wykład na temat literatury, tej okultystycznej, tej literatury, która po prostu wprowadza nas właśnie w tę rzeczywistość. Harry Potter, czyli pani Rowling, Meyer, Dan Brown i jeszcze Pablo Coelho, tych czterech. Pablo Coelho, pielgrzym, otwiera nas na opętanie i daje instrukcje, w jaki sposób z tymi demonami wchodzić w układy. Później saga Zmierzch, Kod da Vinci. No to są te właśnie książki. Moi drodzy, ja nie mam teraz czasu. Ten wykład trwał ponad godzinę, ale na stronie internetowej, tej, o której mówię, parafia Olszanka, Święty Wojciech, umieściłem prezentację, którą ksiądz Posadzki wyświetlał. Jego wykład słuchało 300 osób i był tłumaczony na 18 języków. Ja umieściłem to i tam mamy na poziomie akademickim wytłumaczone, co, jak i dlaczego. Moi drodzy, i tam są argumenty merytoryczne. Można sobie to obejrzeć. Jeżeli jesteś zainteresowany, dlaczego te książki takie mają negatywne, złe oddziaływanie duchowe, dlaczego przez Harry'ego Pottera dzieci zostają opętane, dzieci, to sobie poczytaj. Przeczytaj sobie, jaka jest tam manipulacja. Jest tam wykład, napisany wykład ksiądz profesor Posadzki do księży egzorcystów. To było, moi drodzy, ja to powiem w ten sposób, ja to tak porównuję. Wyobraź sobie, że masz studnię, masz domek gdzieś pod lasem, studnia, zrobiłeś badania, okazuje się, że woda ma idealny skład. Ktoś ci powiedział, będziesz żył 100 lat, no bo masz super wodę, żadnych bakterii, minerały idealne, rewelacyjne. I masz sąsiada, który mówi, ty słuchaj, wiesz co, ja mam szambo tam niedaleko twojej studni. Ty pozwól, ty masz za czystą tą wodę, pozwól, że ja podepnę ci trochę tego szamba, to będziesz miał taką normalną, zwyczajną wodę. Czy zgodziłbyś się na to? Myślę, że nigdy. A tu, w kościele, masz czyste źródło wody życia wiecznego. Tu nie chodzi o zwykłą wodę. Tu otrzymujesz naukę Jezusa. Kapłani, którzy do was mówią, są mądrzy, wykształceni. Oni głoszą czystą naukę, która owocuje życiem wiecznym, a my pozwalamy, aby szatan wpakował w nasze życie szambo, czytając na przykład kod Da Vinci. Są ludzie, którzy nie przeczytali Ewangelii ani Pisma Świętego, ale kod Da Vinci tak. Dlaczego ta książka jest napisana? W jednym celu. Aby wzbudzić w tobie wątpliwość, czy rzeczywiście Ewangelie mówią prawdę. Wtedy my to czyste źródło, które tutaj mamy, zakłócamy. I kiedy przyjdzie próba wiary, możesz zwątpić. Z tego właśnie powodu. Moi drodzy, więc jak widzimy, literatura powoduje to, że możemy też... Ona zmienia nasze myślenie. Ona wzbudza pewną wątpliwość. I zakłóca nam, zabrudza to czyste źródło czystej, zdrowej nauki, którą tu otrzymujemy w Kościele. Kolejna rzecz to są filmy, muzyka. Różne takie rzeczy, które powodują to, że my wchodzimy w tą przerażającą rzeczywistość złych duchów. Kochani, to tyle przykładów, które ja wam powiedziałem teraz. Ja przygotowałem dla was taką, to znaczy broszurkę wydrukowałem księdza profesora doktora Przemysława Sawy. Ten ksiądz był egzorcystą, posługiwał w tym czasie, kiedy wydał tą broszurkę w diecezji bielsko-żywieckiej. Teraz pracuje na Uniwersytecie Śląskim jako egzorcysta. Tam są takie kartki, można sobie wziąć. Też ta broszurka jest umieszczona na naszej stronie internetowej. Można sobie ją ściągnąć i wydrukować. Kartki są w dwóch rozmiarach. Dla tych, którzy słabiej widzą, tak jak ja, jest większa. Ona jest taka duża. Trzeba ją złożyć na pół. I dla tych, którzy mają lepszy wzrok, jest taka mniejsza, na A4. To samo, tylko mniejsza czcionka jest. Jak ktoś widzi, może sobie to wziąć. I kochani, na pierwszej stronie jest wprowadzenie doktrynalne. A więc, moi drodzy, jasno. Biblijne najpierw. Gdzie nam Biblia mówi na temat szatana? Potem doktrynalne, czyli to, co mówi Kościół. I tego nie musimy czytać. Jak chcemy, to możemy. Ale kochani, już od drugiej strony, odtąd już musimy. Tu mamy najpierw, w jaki sposób oddziałuje szatan na nas, na nasze życie. Czyli dowiemy się, czy rzeczywiście jesteśmy pod wpływem szatana. I potem mamy 60 pytań odnośnie pierwszego przykazania. 60 pytań. Kochani, nie zastanawiajmy się nad tym, czy to ma sens, czy to jest logiczne. Bo rzeczywistość duchowa jest irracjonalna. Tego nie weźmiesz na logikę i na zdrowy rozsądek. Nie da się. Po prostu ten ksiądz wie, co pisze. On ma z tym do czynienia i trzeba mu zaufać. Na przykład. I dlatego właśnie dzisiaj będzie kolejne zadanie. weźmiecie sobie tą broszurkę albo wydrukujecie z internetu. Tak samo krzyż, świeca, długopis. I przeczytacie, a potem te 60 pytań z pierwszego przykazania. Na przykład, czy popełniłeś kiedyś świętokradztwo? No tak, wyrzekam się tego i zaznaczę sobie, wyznam to na spowiedzi. Czy na przykład dręczą cię myśli odnośnie samobójstwa? Jeżeli nie, to dobrze, jeżeli tak, wyrzekam się tego, uwaga, bo za tym stoi duch. I postanawiam wyznać na spowiedzi, jeżeli tego nie wyznałem. Czy, jak reagujesz na miejsca święte, sakramenty osobne, duchowne? Jeżeli jest człowiek pod wpływem złego ducha, to na przykład wchodzi do kościoła, jest mu słabo. Albo widzi księdza, albo siostrę zakonną i gwałtownie reaguje. Po prostu straszne emocje negatywne. No to trzeba też powiedzieć tak, wyrzekam się tego i tak dalej. Na przykład będzie takie pytanie, czy wymawiałeś w piosenkach na przykład takie słowa, imiona demoniczne jak Makumba. Pamiętam, była kiedyś taka piosenka, wszyscyśmy ją śpiewali, zespołu takiego jednego, Makumba. Co to jest? Jak księże egzorcyści modlą się o uwolnienie osób opętanych, te demony mówią przez te osoby, to jest taka umowa, że każdy z nich, bo to nigdy nie jest tak, że jeden duch siedzi w człowieku, jest ich kilka, kilkanaście. Wychodzą od najsłabszego do najmocniejszego. I każdy z nich przy wyjściu mówi zdrowaś Mario i podaje swoje imię. I okazuje się, że jeden z tych imion jest Makumba. Tak się przedstawia ten demon. To jest własne imię demona, demoniczne. I taki ryt Makumba jest, to jest taki rytuał w Brazylii. To niewolnicy afrykańscy, którzy tam zostali przewiezieni i przywieźli to ze sobą, w czasie którego są opętania. Tam się zabija w rytuałach zwierzęta, pije się ich krew i zawsze człowiek po takim rycie jest opętany. I kiedy my wymawiamy imię tego demona, no to w jakiś sposób go przyzywamy. I dlatego właśnie to jest, to pytanie tu jest umieszczone. Kochani, to jest kolejne zadanie, więc jeżeli cokolwiek z tego było, wyrzekam się tego, i decyduje się wyznać na spowiedzi. To jest moje zadanie drugie. Dlaczego? Dlatego, że te grzechy, grzechy przeciw pierwszemu przykazaniu powodują, że w nasze życie wchodzi przekleństwo. I Pan Bóg nie może nic w naszym życiu zrobić, bo kiedyś tam otwarliśmy się na działanie złego ducha i On ma władzę nad naszym życiem. I życzę wam, kochani, aby wam to poszło jak najlepiej. I zapraszam jutro na kolejną naukę, gdzie będziemy mówić o kolejnych przeszkodach, które oczywiście są w związku z tym. I można już po tej mszy świętej, myślę, że gdzieś do godziny czasu, to, co teraz powiedziałem, będzie umieszczone na tej stronie. Także można sobie posłuchać, można przesłać innym. Wczorajsza konferencja jest nagrana, dzisiejsza, jeszcze raz powtórzę, parafia Olszanka, zakładka Święty Wojciech i tam znajdziemy wszystkie te materiały, o których mówiłem.
Panu Jezusowi, który nie odrzucał nawet największych grzeszników, przedstawmy nasze wspólne błagania. Módlmy się za chrześcijan, aby dobrze wykorzystali czas.